I drodzy Państwo, zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej, a także członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Bardzo gorąco witamy księdza doktora w naszym studiu i zapraszamy oczywiście na naszą audycję Szukając Słowa Bożego w Radiu Maryja.
Witam bardzo serdecznie wszystkich stałych słuchaczy Radia Maryja.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Na początek dzisiejszego rozważania Słowa Bożego na najbliższą niedzielę przypomnijmy sobie Ewangelię z poprzedniej niedzieli. Bowiem istnieje pewien ścisły związek, a nawet wyznacznik dla naszej religijności, dla naszego życia duchowego. Oto poprzednio słyszeliśmy pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? To było pytanie skierowane do uczniów, ale poprzez nich do każdego z nas. Każdy z nas, słuchając Ewangelii w minioną niedzielę, powinien sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. A teraz, po udzieleniu tej odpowiedzi, Chrystus wzywa nas do tego poprzez słowo, które usłyszymy w niedzielę, abyśmy powiedzieli, czy rzeczywiście do Niego należymy i co jesteśmy tak naprawdę w stanie dla Niego zrobić, co jesteśmy w stanie poświęcić Jezusowi z naszego życia. Oczywiście to wszystko odbywa się we wspólnocie Kościoła, tak jak zgromadzimy się w niedzielę, by słuchać Słowa Bożego. Niech zatem Duch Święty, którego przyzywamy na początku tej audycji, biblijnej audycji, napełni nasze serca miłością, wiarą, darem rozumu, ale jednocześnie darem jednoczącej miłości, gdzie każdy odnajdzie siebie. Jednoczącej miłości zapraszającej do wspólnoty, gdzie każdy ma swoje miejsce.
Czytanie z Księgi Liczb. Pan stąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym, a gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czy zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha.
W pierwszym niedzielnym czytaniu usłyszymy, i tak jak to już słyszeliśmy w tej audycji, wydarzenie z czasów wyjścia, z czasów wędrówki biblijnego Izraela, ludu wybranego po pustyni. Ale jest to wydarzenie niezwykłe, można powiedzieć zupełnie odmienne od tego, co działo, od tych wydarzeń, które działy się na ogół właśnie w tym 40-letnim marszu po pustyni. Czytając Księgę Wyjścia i Księgę Liczb, gdzie właśnie najwięcej z tych wątków narracyjnych ukazujących przemarsz Izraelitów, widzimy, że Bóg rzeczywiście zajmował się swoim ludem. Nie tylko sprawił cudowną noc paschalną, dzięki której Izraelici wyszli z Egiptu, a więc wyszli z domu niewoli, ale był stale przy nich obecny. I to w widzialnych znakach. A kiedy zachodziła potrzeba zaspokojenia głodu czy pragnienia, Bóg ofiarował to, co było owym pielgrzymom, jego ludowi potrzebne. I tak mamy opis manny stępującej z nieba, opis przepiórek, które stanowiły również pokarm dla Izraelitów na pustyni, cudowne wyprowadzenie ze skały, a także takie wielkie dzieła Boże, jak na przykład przejście przez Morze Czerwone, czy też pokonanie Amalekitów, obcych wojsk. Natomiast czytanie z Księgi Liczb, które słyszeliśmy w tej audycji, ukazuje zupełnie sytuację odmienną. Oto jest również dany dar od Boga, ale tym darem jest możliwość prorokowania, a więc jakiegoś szczególnego uwielbienia Boga. I ten dar spoczywa nie tylko na Mojżeszu, jako tym, który przewodził Izraelitom na pustyni, ale również 70 wybranym, określonych tutaj mianem starszych, a więc można powiedzieć swego rodzaju przełożonym. I dochodzi w tym wydarzeniu do jakiegoś precedensu, do jakiejś sytuacji niezwykłej. Oto nie wszyscy stawili się tam, gdzie mieli być. I ów Eldad i Medad, dwie postaci tajemnicze, jeżeli chodzi o Stary Testament, ale później znaleźli swoje miejsce, można powiedzieć, żywotność w literaturze rabinicznej czy też apokryficznej, są poza tą grupą, poza miejscem spotkania. Ale co pokazuje nam ta scena? Oto dar Boży, ten duch udzielony przez Boga, nie jest ograniczony do tego jednego namiotu, nie jest ograniczony do jednego miejsca. Spoczywa na tych, na których miał spocząć. Możemy powiedzieć, spoczywa na wybranych. I już tutaj widzimy ten wielki dar wolności, wielki dar Boży, który spoczywa na człowieku niezależnie od miejsca. Chrystus w Ewangelii powie: Duch wieje, kędy chce. I tego ducha nie można uwięzić. Duch jest wolny. I częstokroć niejako w naszym mniemaniu może on wychodzić poza struktury zewnętrzne. Jednak jaka była reakcja ludu wybranego, poszczególnych jego przedstawicieli? Oto widzimy najpierw donos. Przybiega jakiś młodzieniec bezimienny i mówi Mojżeszowi, że duch proroctwa obejmuje także innych, nie tylko tych, którzy są wokół niego. Ta bezimienność owego chłopca myślę, ma swoje znaczenie, pewien obraz. Ten, kto rzeczywiście donosi, chce pozostać anonimowym, chce pozostać nierozpoznanym, bezimiennym. Ale obok Mojżesza jest Boży, moglibyśmy powiedzieć, zapaleniec. To Jozue, dzielny wojownik, który później przejmie przywództwo po Mojżeszu nad ludem wybranym. Jego reakcja jest natychmiastowa. Zabronić, ponieważ nie są z nami, nie przyszli na wyznaczone miejsce. I Mojżesz, który pamiętajmy, że w trakcie całego tego opisu, całej tej sceny, pozostaje właśnie w duchu prorockim, w duchu uniesienia, wypowiada słowa, które na kartach pięcioksięgu, czyli pierwszych ksiąg Pisma Świętego, stanowią jedno z większych proroctw. Proroctw, które w formie wypowiedzi brzmi jak życzenie, czy też jak modlitwa, ale ta modlitwa, to proroctwo zostanie wypełnione. Oby tak cały lud Pana prorokował, oby Pan udzielił mu swego ducha. I to się spełniło. To też zapowiadali prorocy, jak na przykład prorok Joel czy prorok Ezechiel. A wypełniło się w Chrystusie, który wzywał wszystkich i wciąż wzywa, aby przyszli do Niego, zwłaszcza ci, którzy są spragnieni i pili ze źródła wody życia. I ewangelista Jan dodaje, że mówił to o duchu, który miał być dany. Nam, ludziom wierzącym, ten duch został dany poprzez sakrament Chrztu Świętego i sakrament bierzmowania. Tak zatem wypełnia się to proroctwo i modlitewna prośba Mojżesza jako orędownika, jako tego, który pierwszy, zakładając już wspólnotę, dostrzega, że Boży dar nie jest niczym skrępowany. Jeżeli ten dar odzywa się poza wspólnotą, to o ileż bardziej powinien on przemawiać, być obecny we wspólnocie, gdzie w sposób szczególny przebywa i udziela siebie w formie daru. To znaczy, o ile bardziej przez nas powinien przemawiać i jak bardzo powinniśmy z tych darów Ducha Świętego korzystać. Oby, parafrazując słowa Mojżesza z pierwszego niedzielnego czytania, można powiedzieć, obyśmy i my zaczęli w końcu, u progu trzeciego tysiąclecia, w Kościele, w tym nowym ludzie Bożym, prawdziwie prorokować. To znaczy prawdziwie głosić Boga i przemawiać w Jego imieniu.
Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli. Złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawia wam oporu.
Usłyszane słowa zaczerpnięte z piątego, z ostatniego rozdziału listu świętego Jakuba brzmią jak mocne zdecydowane karzące kazanie wobec bogatych. Można zadać pytanie, czy rzeczywiście bogactwo człowiek, czy rzeczywiście bogactwo stanowi na przeszkodę na drodze do zbawienia. Klemens Aleksandryjski, jeden z większych ojców Kościoła, żyjący w III wieku, napisał niewielki traktat zatytułowany Który człowiek bogaty może być zbawiony? Zwróćmy uwagę właśnie na ten początkowy zaimek pytajny. Nie czy człowiek może być, czy człowiek bogaty może być zbawiony, ale który. W domyśle zatem, że bogactwo nie stoi na przeszkodzie. Tak też jest i w tym czytaniu, w drugim czytaniu niedzielnym, które wydaje się być tak ze wszechmiar bardzo groźne i potępiające bogaczy. Oto kluczem zrozumienia całego zła tego bogactwa jest grzech, który według katechizmu Kościoła katolickiego jest określany jako grzech wołający o pomstę do nieba. Domyślamy się zapewne. To grzech, który bardzo często pojawia się w różnych społecznościach, na takich czy innych rynkach pracy. To zatrzymanie zapłaty robotnika. A zatem, gdzie leży zło owych bogaczy, którym święty Jakub każe płakać, bo ich bogactwo zniszczeje, zostanie odebrane? Oto ich dobrobyt, całe bogactwo tych ludzi powstało i zostało zbudowane na krzywdzie biednego człowieka. Biednego i bezbronnego, który nie ma siły i możliwości, nie ma zdolności, by bronić się przed sądami. Bo i nie ma z czego, i jest wiadomo, że od razu by przegrał. I święty Jakub dopowiada słowa, które każą nam też zrozumieć, kim są owi biedni. Skazaliście na śmierć i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawiał wam oporu. Święty Jakub, jako jeden z pisarzy nowotestamentalnych, bardzo mocno kładzie akcent na czynienie dobra w społeczeństwie, w społeczności, w której się przebywa. Bardzo mocno także apeluje o sprawiedliwość społeczną. W poprzedniej niedzielę słuchaliśmy fragmentów z jego listu, właśnie gdzie Jakub mówi o wierze, która musi się przekładać na uczynki, musi być wyrażana czynami. Na przykład takimi czynami, że gdy przyjdzie człowiek biedny do nas, to nie możemy go odprawić z uśmiechem, chociażby takim pokrzepiającym, i powiedzieć, idź gdzie indziej się ogrzej. To właśnie uczeń Chrystusa ma dzielić się tym, co posiada, by przyjść ze skuteczną pomocą biedniejszemu od siebie. Uczeń Chrystusa, który musi pamiętać, że on sam jest ubogi względem Boga. Zapłata pracownika woła do nieba jako krzywda. To jeden z tych wielkich grzechów. Zobaczmy, że to często także pojawia się w naszych czasach. Nie było to tylko właściwością czy okropieństwem czasów apostolskich, kiedy żył święty Jakub. I dziś wielu pracowników, wielu ludzi ciężkiej pracy właśnie woła do swych pracodawców, jednocześnie woła do Boga o zapłatę. Pragnąc, nie tyle żądając, co właśnie pragnąc sprawiedliwości. W tę najbliższą niedzielę, kiedy będziemy słuchać tych słów, być może nie jeden z nas odnajdzie się w tej grupie. Ale w tę najbliższą niedzielę również obejmijmy naszą modlitewną pamięcią tych, którzy tak bardzo ciężko są pokrzywdzeni, których dotknęła niesprawiedliwość społeczna. Jednocześnie módlmy się za tych, którzy swój złoty, kryształowy czy bursztynowy majątek zbudowali właśnie na krzywdzie i zaborze mienia innym, zwłaszcza tym biednym.
Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami. Jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oczywiście była to Ewangelia według świętego Marka. Bardzo prosimy, księże Oriuszu.
Tak, pamiętajmy też, że właśnie Marek ma dwa imiona, prawda? Dzieje apostolskie, wspominając tą postać, mówią o Janie zwanym Marku. A więc to tak po prostu jest moda na używanie. Czasami niektóre osoby bardzo lubią używać dwóch imion przed swoim nazwiskiem, więc Jana Marka możemy też w tym momencie przywołać. Chciałbym to rozważanie, tę Ewangelię rozpocząć od przede wszystkim zwrócenia uwagi na drugą część. Tę część taką wydaje się bardzo radykalną. Oto Jezus absolutnie nie wymaga od nas samookaleczenia. Żeby dobrze ta Ewangelia została zrozumiana, żebyśmy nie słuchali w niedzielę z jakimś przerażeniem tego, co mówi do nas Chrystus, albo zastanawiali się, co tak naprawdę mamy sobą samym, z naszym ciałem uczynić. Pod względem literackim można by było powiedzieć, że jest to swego rodzaju hiperbola, to znaczy wyolbrzymienie. I Pan Jezus bardzo często używa tego stylu literackiego, tego środka literackiego. Kiedy na przykład w przypowieści o talentach mówi 10 tysięcy talentów ofiarowane, prawda, pożyczone dłużnikowi, słuchacze dobrze rozumieli, że jest to suma tak niewyobrażalna, że wręcz niemożliwa do pożyczenia, a tym bardziej niemożliwa oczywiście do oddania, bo chyba wszyscy królowie ziemscy w tamtych czasach nie mogliby się złożyć na udzielenie tak ogromnej pożyczki. A teraz zacznijmy naszą medytację nad niedzielną Ewangelią. Nad niedzielną Ewangelią od początku. W sposób wyraźny dzieli się ona na dwie części. Możemy powiedzieć na to, co jest dopuszczalne i niedopuszczalne. Ta pierwsza część, zobaczmy, że bardzo żywo przypomina sytuację z pierwszego niedzielnego czytania, z Księgi Liczb. Tam Jozue zabrania, prosi Mojżesza, by zabronił prorokowania Eldadowi i Medadowi, ponieważ oni są osobno, poza miejscem spotkania. I podobna sytuacja jest w dzisiejszej Ewangelii. Jan mówi: nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu tego czynić, bo nie jest z nami. A więc tak jakby właśnie poza wspólnotą apostołów. I Chrystus, choć w innych słowach, ale mówi to, co powiedział Mojżesz. To jest dokładnie ta sama postawa. Duch jest wolny. Dary Boże są dla każdego. I Bóg jest wolny w obdarowywaniu człowieka. I Chrystus zwraca uwagę na owego cudotwórcę pozostającego jeszcze daleko od Niego i od wspólnoty uczniów i apostołów. Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł mówić źle o mnie. A rzecz znamienna, że kilkanaście czy kilkadziesiąt może wierszy przed tą Ewangelią, przed tym wydarzeniem, czytamy w Ewangelii Markowej opis, że apostołowie nie mogli zdziałać żadnego cudu. Dlaczego? Chrystus postawił im to jako zarzut, bo jesteście małej wiary. A zatem widzimy, że można być przy Chrystusie. Można za świętym Piotrem mówić, że jest Zbawicielem, że jest Synem Bożym, Mesjaszem, a jednak niedostatecznie wierzyć w Niego. Wyznawać zatem słowami to, co być może jeszcze nie w pełni dojrzało w sercu. Skoro apostołowie nie mogli uczynić żadnego cudu, jak mówi Chrystus, z powodu braku wiary, to w takim razie zupełnie w innym, wyraźnym świetle jawi nam się postać, ta bezimienna postać cudotwórcy z niedzielnej Ewangelii. On jest z Chrystusem poprzez wiarę. Być może co do miejsca, co do pozycji społecznej, czy co w przypadku chodzenia za Jezusem jest jeszcze daleko, ale przez wiarę jest tak ściśle z Nim związany, że może czynić cuda. I rzeczywiście taki człowiek, który działa cuda w imię Jezusa, ale przede wszystkim, który tak głęboko w Niego wierzy, że działa cuda, nie będzie mógł mówić źle o Jezusie. I z tej, powiedzmy, wspólnoty poza wspólnotą, Jezus przenosi nasz wzrok, wzrok apostołów, swoich uczniów, a więc również i nasz wzrok, na samą wspólnotę trwającą przy Chrystusie. Oto mówi, że gdyby ktoś w tej wspólnocie stał się przyczyną zgorszenia, przyczyną upadku dla tego, kto wierzy, dlatego to taki człowiek zasługuje tylko na jeden wymiar śmierci, na jeden wymiar kary. Jest nią śmierć i to śmierć, która można byłoby powiedzieć pochłaniająca żywcem. Lepiej by było przywiązać, mówi Chrystus, kamień młyński do szyi i wrzucić do wody, wrzucić w morze. Rzecz ciekawa, że prawdopodobnie w biblijnym Izraelu istniał taki rodzaj wykonania kary śmierci. Żydowski historyk Józef Flawiusz opisuje, że właśnie tak zginęło kilkudziesięciu Galilejczyków. Z rozkazu za bunt przeciwko Rzymianom zostali oni skazani na taką śmierć, iż przywiązano im ciężkie kamienie do szyi i wrzucono do wody. Czy Chrystus tego wymaga? Zanim przejdziemy do tej części już nieco wstępnie zapowiedzianej. Czy Chrystus domaga się wykonania takiego wyroku śmierci? Absolutnie. On jest Panem życia, Bogiem żyjących, a nie umarłych. Otóż właśnie ta śmierć ukazana w sposób symboliczny przez jakby pochłonienie żywcem w odmętach wody, tak bardzo dynamicznie, szybko, ma pokazać, pokazuje, jak ma być usunięte zło ze społeczności. Ze złem nie ma dyskusji. Tak jak znika kamień młyński rzucony w wodzie, bardzo szybko, nie unosi się przecież na powierzchni, ale z impetem, pomimo oporu wody, leci w dół, a za nim na przykład przywiązany człowiek, tak też ma być usunięte ze społeczności zło. W sposób zdecydowany. Tak jak usunął ze swego, tak jak usunął szatana Chrystus przy spotkaniu na pustyni. Nie tłumaczył, nie dyskutował, ale od razu wskazał na wielkość słowa, tak by szatan od niego odszedł. Człowiek, gdy zaczyna dyskutować z szatanem, ze złem, najczęściej ulegnie, najczęściej przegra. Pokazuje to pierwsza scena, scena pierwszego grzechu w Biblii, z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie Ewa zaczęła dyskutować i pierwsi ludzie popełnili grzech pierworodny. Ale na tym Chrystus nie kończy tę, powiedzmy, to odcinanie, usuwanie tak raptowne, zdecydowane zła ze wspólnot. Oto Chrystus ze wspólnoty z kolei jakby zawęża nasz punkt widzenia już do nas samych. I tak jak ze wspólnoty ma być usunięty ten, kto staje się przyczyną upadku, zgorszenia, grzechu kogoś z tych, którzy wierzą, tak też to, co jest nasze, a nie należy do Boga, a nie jest związane z Bogiem, ma być usunięte. Tekst o usuwaniu, odcinaniu nogi, ręki i oka doczekał się niezliczonej ilości interpretacji. Ci, którzy chcieli widzieć w tym dosłowny opis, dosłowne wskazania, bardzo często nie byli prawdziwie wewnątrz wspólnoty Kościoła, lecz stanowili jakieś odłamy, schizmy o charakterze takim wręcz masochistycznym czy makabrycznym, podejmujący takie nieuzasadnione praktyki. Są też interpretacje, by w owej odciętej ręce widzieć pewne skłonności, którymi człowiek może się wykazywać, którymi człowiek grzeszy. Tak jak na przykład noga to zła jakaś orientacja, oko złe spojrzenie czy złe pragnienie, a ręka przywiązanie do dóbr. Nie o odcinanie części ciała chodzi, ale o zdecydowane usunięcie od siebie tego, co nas oddala od Boga, co nas jeszcze trzyma w grzechu, co dzięki czemu stoimy w środku zła, dzięki czemu czy przez co patrzymy na zło i jesteśmy obojętni. To mamy w sobie usunąć. W sposób zdecydowany, tak jak na przykład za jednym pociągnięciem, za jakimś jednym zamachem odcina się rękę czy nogę w zabiegu chirurgicznym. Czy jak się chce ktoś pozbawić oka. Dlaczego trzeba tego dokonać? Otóż człowiek musi całkowicie być Bogu oddany, oddany. A jeśli zatrzyma w sobie jakąś cząstkę, która do Niego nie należy, która nie należy do Boga, nie jest w pełni człowiekiem Bożym. Idzie ku Bogu, mając w sobie to, co należy do szatana, do złego, a więc w konsekwencji do piekła. I dlatego Chrystus, kończąc te wskazania, mówi o ogniu piekielnym. Zatem w naszym życiu musimy podejmować wybory, takie wybory, które będą nas prowadzić wprost do Boga, które pozwolą nam całkowicie złożyć siebie w ofierze. I to, co mówił Mojżesz, aby tak lud prorokował, właśnie wypełnia się także w tym obrazie odnoszącym się poszczególnych części ciała, w konsekwencji do pełnego należenia do Boga. Lud Boży, Kościół, ma prorokować zgodnie na chwałę i cześć swojemu Bogu, swojemu Panu, nie wchodząc w żadną dyskusję ze złem tego świata.
Ksiądz dr Mariusz Majdziński jest dzisiaj naszym komentatorem, gościem do słów Ewangelii i czytań, które usłyszymy w najbliższą niedzielę. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy teraz naszych słuchaczy do zabrania głosu, do zadania też pytania czy podzielenia się refleksją. Numery do naszego studia 655-23-55, 655-23-56 dla Polski Południowej, dla zagranic 655-23-33, 655-23-66 kierunkowy, do Torunia 56, do Polski 48.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni,
błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemi.
Rozmawiamy, przyjmujemy telefony, bardzo prosimy, Radio Maria.
Jezusowi Jezus Chrystus, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Regina, do mężczyzny, jestem tymczasowo w Warszawie. I bardzo dziękuję serdecznie za tę katechezę. Dziękuję księdzu Mariuszowi, dziękuję ojcu chyba Januszowi za współudział. Tu jak ojciec, jak ksiądz Mariusz rozważał czytania i Ewangelię, jakoś tak stanęło mi w pamięci, w myśli właśnie rozmowa z Nikodemem, bo tu ksiądz powiedział też o tym, że duch wie, kiedy chce. O tym właśnie takie przyszło mi na myśl to narodzenie nasze z Ducha Świętego, to umieranie starego człowieka naszego. No i to, że mamy to wszystko oddać Jezusowi, przede wszystkim w spowiedzi, żeby oddać te wszystkie problemy i tych wszystkich naszych czasami nieprzyjaciół. No i ten jutrzejszy dzień tych ludzi z jednej strony, z drugiej. I to jest takie właśnie wielkie dla nas, że my mamy się kierować Duchem Świętym, a Duch Święty, jak Ojciec nasz Święty Jan Paweł II mówił, mamy nadzieję, że zstąpi Duch Święty i odnowi oblicze naszego ducha, żeby ten nasz Duch Święty, nasz Duch przyjmował Ducha Świętego w każdej chwili, w każdej sekundzie. I to wcale nie jest trudne, właśnie ja doświadczam tego, że to jest takie łatwe, nie tylko zesłanie Ducha Świętego, nie tylko bierzmowanie, chrzest, ale w każdej chwili możemy to czynić. I proszę jeszcze o słowo księdza Mariusza. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Regino, Bóg zapłać serdeczne. Ja bardzo dziękuję za to dopowiedzenie na temat spowiedzi. Rzeczywiście to jest to miejsce, konfesjonał, sakrament spowiedzi świętej, gdzie dokonuje się swego rodzaju odcięcia tego, co złe w nas, pozostawienie. Zobaczmy też przywołany przykład, scena rozmowy Nikodema, z Pana Jezusa z Nikodemem z trzeciego rozdziału Ewangelii Janowej. Jezus mówi o powtórnych narodzinach. Tu mamy ponownie ten przykład środka literackiego, stylistycznego, który stanowi zwrócenie w sposób w wielkich słowach na coś, co ma się w sposób radykalny zmienić, dokonać w człowieku.
I odbieramy kolejne telefony. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej, także członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Mamy telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Maja Zaszyniewica.
Teraz i zawsze słuchamy, bardzo proszę.
Chciałem intencję do różańca wieczornego.
Ojej, ale to teraz mamy, różaniec będzie jeszcze za jakiś czas. Na razie rozmawiamy na temat Słowa Bożego, które dzisiaj wysłuchaliśmy i będziemy starać się właśnie tego się trzymać. A w różańcu te intencje, jak zawsze, jest okazja podawać się czasem w myśli, prawda, wierząc, że łączymy się duchowo i Pan Bóg nas wysłuchuje, Pan Bóg zna nasze myśli i intencje w sercu. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa dzwoni.
Prosimy bardzo.
Ja do katechezy tak sobie, przepraszam bardzo, ale tak sobie obiecuję, że raz chociaż przeczytam sobie, prawda, te czytania na niedzielę i okazało się znowu piątek i znowu nie przeczytałem, prawda? Ale ja tutaj słucham uważnie dość, prawda? I ja tutaj widzę w tych wszystkich czytaniach, prawda, widzę to, co jest osobą i osobowością samego Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli Jezus Chrystus rodzi się z Maryi Panny, prawda, i jest tym słowem, tym to dziecko, które się narodziło, to ono to jest to słowo, prawda? Jeżeli my przyjmujemy to słowo w swoim życiu jako osobę Jezusa Chrystusa, prawda, to jakoś umieramy dla świata, prawda? My wierzymy, że w tym dziecku, które jest położone w żłobie, owinione w pieluszki, i w pieluszki jest to słowo, które nas prowadzi, prawda? To jest tak, jakby można przyrównać do Jana Marka, prawda? Odcinamy się od tego, umieramy w jakiejś części dla świata, prawda? My umieramy, ale to jeszcze nie jest ta śmierć. My umieramy dla świata, prawda? A dopiero w nim widzimy to, co jest głębsze, prawda? To widzimy to, że to dziecko, to słowo ma serce. I to serce przynależy do samego Boga Ojca. I tutaj jest to właśnie ta właściwa śmierć, którą przeżywamy, aby być z Ojcem. I może to tak właśnie wygląda, że my w Jezusie Chrystusie widzimy właśnie Boga Ojca i tak żyjemy, prawda? Taką drogą idziemy. Umieramy jakby, zatapiamy ten cały swój grzech w tym Słowie wcielonym, prawda? A to Słowo wcielone prowadzi nas do samego Boga Ojca. Tak tutaj to w tych czytaniach, prawda, to co zauważyłem, to co mnie pociągnęło, prawda? Jakoś tak sobie to skojarzyłem.
Bóg zapłać. Widać, że za mężczyznę jest w tej chwili aktywna, bo chyba pani poprzednio, pani Regina za mężczyzny, pan Dariusz też za mościa. Tak, oczywiście, Jezus w Ewangelii Janowej mówi, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Przez Jezusa poznajemy Boga Ojca, poznajemy Boga. Ale właśnie dzisiejsza Ewangelia niedzielna, tą, którą dzisiaj rozważamy, ta Ewangelia stawia na naszą także aktywność, na nasze zaangażowanie, konkretne czyny. Spójrzmy do pierwszego czytania, przepraszam, do drugiego czytania z listu Jakuba. Jakub nie zarzuca owym bogaczom niewiary. Możemy się domyślać, że ci ludzie wierzyli, modlili się, prawda? Byli na przykład wewnątrz wspólnoty czy z Chrystusem. Ale jakie ich było życie? Tak naprawdę dalekie od Chrystusa. Bo nawet jeżeli wierzyli, to ich wiara nie przekładała się na konkretne czyny. Oni się nie odcięli od tego zła, które ich zniewoliło, które ich opętało. To zło polegające na zarobku, na dorabianiu się poprzez krzywdę. Tak też ma być i w naszym przypadku. Wiara oczywiście prowadzi nas i otwiera nas na Boga, ale ona domaga się naszego zaangażowania. Bo gdyby nie nasze zaangażowanie, to w zasadzie można byłoby powiedzieć, znaczy niekoniecznie postawić znak równości między wiarą a wiedzą, ale w zasadzie ta wiara niewiele by się różniła od wiedzy. To by po prostu inny sposób doświadczenia Boga. Ale to nie wystarczy. Wiara jest relacją i ta relacja osobowa wyraża się właśnie w zaangażowaniu, w czymś, w czynach. Coś, co rzeczywiście pokaże, że nasza wiara jest żywa, a nasze czyny twórcze. To znaczy my się poprzez te twórcze czyny rozwijamy, angażując w miłość Boga, odpowiadając na tą potężną miłość, miłością, która będzie stawała się coraz większa, coraz doskonalsza w naszym życiu, właśnie przez eliminowanie zła.
I kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Prosimy, halo, halo. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Wincenty z Warszawy. Chciałbym powiedzieć w czytaniu było wymienione o ludziach bogatych, no i samo to, że i o biednych. Więc chciałbym powiedzieć, że kiedyś po ludzku zacząłem rozmawiać z ludźmi, który jest człowiek lepszy, czy biedny, dobry i sprawiedliwy, czy bogaty, dobry i sprawiedliwy. Okazało się, że ludzie wszyscy mówią, że tylko biedny jest dobry, a bogaty nie jest dobry. To tłumaczę, że przecież ja mówię bogaty, dobry, sprawiedliwy i biedny. Okazuje się, że powtarzają, że biedny. A czy może być bogaty, sprawiedliwy? To ja pytam się, no dobrze, jakby byśmy wszyscy byli dobrzy, byli biedni, to ani sobie nie mamy, ani innym dać nie możemy. Teraz jak bogaty byłby dobry, jeśli podzieliłby się równo ze wszystkimi. A mówię, tak, no chwileczkę, no to jeśli on podzieli równo ze wszystkimi, no to pójdzie nawet do więzienia, bo będzie jakiś kataklizm, jego praca będzie zniszczona, bo jego bogactwo nie zapłaci podatków, nie zapłaci ludziom za pracę, jakieś ubezpieczenia, tak po ludzku zacząłem tłumaczyć. Okazało się, że nie jest możliwe. Ludzie jednak twierdzili, że bogaty nie może być dobry i sprawiedliwy. Także to z tego czytania tyle, prawda, wziąłem, no, zapamiętałem i chciałem się z tym podzielić. Nie wiem, czy ja tak myśląc i mówiąc, no nie grzeszę, ale tak jakoś po ludzku to rozumiałem i tak jakoś to no, chciałem zapytać, jak ta sprawa Bóg wygląda, zapłać. Prawda?
Dziękujemy, panie Wincenty.
Bóg zapłać. Przypomnijmy sobie postać jednego chyba z najbardziej naszych ulubionych świętych. Świętego, którego wszyscy znają. Świętego Mikołaja. Człowiek, o którym hagiografowie, prawda, spisujący żywoty świętych, rozpisują się, że miał ogromny majątek. A co zrobił? Szukał ludzi biednych i to szukał po kryjomu, prawda? Starał się być niezauważonym. I z tym workiem, po nocach z tym workiem prezentów chodził i rozdawał to dzieciom, to młodym dziewczynom, żeby gdzieś nie poszły w złą drogę. Tym wszystkim, którzy właśnie nie mieli. A więc widzimy, święty Mikołaj jest przykładem człowieka bogatego i dobrego, który stał się święty dzięki swojej dobroci, a poprzez swoje bogactwo znany. A żebyśmy tu nie tylko powiedzmy w obrębie świętych związanych także, opisanych także w formie legendarnej, to zwróćmy w Ewangelii uwagę na postać Zacheusza. Człowiek bardzo bogaty i w nim odzywa się dobro poprzez, oj, tu też będzie odniesienie akurat dobry przykład do poprzedniego telefonu, który najpierw chce zobaczyć Jezusa. Kim on jest? Kto to jest? A więc pojawia się w nim zalążek dobra i to dobro zaczyna kiełkować, że pomimo swojego wzrostu, prawda, pokonuje tą przeszkodę wchodząc na drzewo. I co się wydarzyło? Oto dostąpił sakramentalnego spotkania z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. I uznał swoją grzeszność, stwierdzając, jakby naprawiając minione zło, że teraz wynagrodzi krzywdy. Wynagrodzenie krzywdy mógł dokonać poprzez to, że był człowiekiem bogatym, majętnym. I jednocześnie także zobowiązał się do jałmużny. I dzieje apostolskie, również cała historia Kościoła pokazuje nam, że pośród świętych, tych, których przyzywamy jako naszych świętych patronów, są ludzie bogaci, bardzo bogaci, którzy w rzeczywistości byli ubodzy w duchu, a więc umieli, jak mówi Chrystus w Ewangelii, odciąć kawałek czy większą część swojego bogactwa dla dobra drugiego człowieka. Jeszcze raz przypomnę tytuł dzieła Klemensa z Aleksandrii. Który człowiek bogaty może być zbawiony? Nie, czy człowiek bogaty może być zbawiony, tylko który człowiek? W domyśle, że jest grupa tych ludzi, bogatych, zamożnych, którzy dostąpią i dostąpili zbawienia.
I rozmawiamy, mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Witam.
Serdeczne dzięki księdzu profesorowi Szmajdzińskiemu i ojcu Januszowi, że nas także chcieli poprowadzić do tej Eucharystii Słowa Bożego na tą niedzielę, która jest ostatnim właściwie dniem miesiąca września. Tylko tyle ojcowie Kościoła chciałbym powiedzieć. Mianowicie, co mi jakoś tak przyszło, że ten taki przerażający obraz tego odcinania, tego demolowania, wręcz takiego biologicznego, to on się kojarzy właściwie z dwoma jak gdyby wektorami. Pierwsze to jest kojarzy się z grzechem, bo grzech właśnie wywołuje takie spustoszenie w życiu człowieka, czyni go ślepym po prostu, a jednocześnie jest tutaj wyrażona sprawa nawrócenia, która wymaga radykalizmu, bo nie będzie nawrócenia, jeżeli nie będzie, że to nie będzie radykalne, że to nie będzie, że nie będzie zdecydowane to myślenie, te serca, to odwrócenie się. Dlatego tu jest sprawa niezwykle istotna, że właśnie, że nie tyle ta przerażająca wizja, tylko właśnie jak powiedziałem, ten radykalizm, w sensie nawracania się, ale z kolei wiadomo, że tak dobrze jak człowiek o własnych siłach, to nie bardzo jest tak w stanie się nawrócić. To tutaj jest potrzebna ta łaska, tak delikatnie bym tylko dotknął tam ten dar właśnie Ducha Świętego, który jest darmo dany. No i tam, o którym tam właśnie Mojżesz mówi, że został tam przeniesiony na tych 72, bo to jest taki prototyp tych 72 i tych przyszłych uczniów Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że już po jego wcieleniu i po tym fantastycznym wykładzie kardynała Ravaziego wczoraj, to on się przenosi również na nas. To są te skutki wcielenia i tego, co się dzieje tu i dzisiaj. Tak ogólnie biorąc, więc ja właśnie jeszcze raz mówię, grzech, jego spustoszenie i ta szansa, którą nam właśnie daje Chrystus przez swoje właśnie wcielenie się, bo przecież jego serce otwarte nam daje źródło sakramentu, które nas oczyszczają. No i jeżeli zechce, no to nasze nawrócenie jest możliwe. Nikt nie jest pod niego wyjęty i nikomu żadna blokada nie zostaje, jakby powiedzieć, no założona. Dlatego dziękuję bardzo serdecznie i też myślę, że trzeba się modlić o to, żeby nasza determinacja i nasze zaangażowanie, które będzie się wiązało z tymi trzema archaniołami jutro, wyda też takie radykalne owoce. No bo cóż to znaczy, ojcze profesorze i ojcze Januszu, cóż to znaczy wojna Polski przeciwko Polsce? Trzeba byłoby się zapytać autora tych słów, co, jakie jest jego wyobrażenie w ogóle, co on ma na myśli pod tym Polska. A my chcemy właśnie to jutro wyrazić.
Skupiamy się na Słowie Bożym, ale o jutrzejszym dniu też myślimy, mówimy, modlimy się.
Ale już mamy dzisiaj tą dawkę na niedzielę. Ja myślę, że Słowo Boże jest właśnie ciągłym właśnie w czasie i przestrzeni, jest ciągłym teraz. Dlatego ono nas jakoś otacza, ono nas jakoś po prostu dotyka. Dlatego trzeba tylko Matkę Najświętszą jutro i Archaniołów prosić o jakąś ogromną pomoc, żeby tam, gdzie nawrócenie powinno mieć miejsce, żeby ono właśnie się dokonało, żeby było radykalne. Więc niech Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka nieustającej pomocy nas prowadzi. Bóg zapłać księdzu profesorowi.
Dziękujemy panu Krzysztofowi.
Bóg zapłać i pamiętajmy, jak mówimy o to, żeby nawrócenie się rozpoczęło, to zaczynajmy od nas samych. Patrząc na Słowo Boże. Oczywiście do nawrócenia, do pełnego nawrócenia potrzebna jest łaska Boża. To jak najbardziej. Zresztą tutaj była też wspomniana, prawda, ta szeroka perspektywa Kościoła. Tym odniesieniem chciałbym zakończyć, ale dzisiejsze rozważania, ale jeszcze mamy czas, do tego wrócę, więc na razie tutaj tą szeroką perspektywę wylania Ducha Świętego, od której zacząłem, od której zwróciłem na początku uwagę, tym zakończymy nasz dzisiejszy program.
I rozmawiamy 15 minut po godzinie 19. Jeszcze mamy paręnaście minut czasu na audycję. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Witamy.
Chciałbym spytać księdza o jedną rzecz, bo ja słyszałem też taki komplement, że jestem dobry. Ja powiedziałem, że ja do końca nie jestem dobry. Pan Bóg jest dobry. To znaczy, jeżeli ja w tym momencie Tobie pomagam bezinteresowną miłością, to nie jest zasługa moja, ponieważ ja jako człowiek jestem zbyt słaby, żeby po prostu temu podołać. I wiedz o jednej rzeczy, że ja mogę się odwrócić od Pana Boga i wtedy będzie troszeczkę inaczej, wtedy będzie niedobrze. I ja nie powinienem przyjmować pochwał, jak gdyby, i katolik, tylko kierować w stronę Pana Boga. To znaczy, że jeżeli druga osoba widzi jakieś dobro, jeżeli ja się nią opiekuję, to naprawdę trzeba się bardzo modlić, robić to dobrze i z miłością. I dlatego wydaje mi się, że w momencie, kiedy ktoś przyjmuje takie pochwały za bardzo, to nie wróży mu nic dobrego. Tutaj trzeba tą drugą osobę po prostu kierować na Pana Boga. Poprzez ten przykład, jak gdyby, prawda? I w tym momencie tamta osoba druga się zastanowi, bo nie znam takich rzeczy, żeby człowiek sam z siebie. To naprawdę trzeba się bardzo modlić. Trzeba słuchać Słowa Bożego. i naśladować Jezusa Chrystusa i jak gdyby wtedy można naprawdę wielkie rzeczy robić, ale ja nie przyjmuję tego do siebie, jak gdyby, tylko dziękuję za to Panu Bogu, bo to jest wielkie szczęście pomagać jak gdyby ludziom. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie.
Szczęść Boże. Nie bardzo się orientuję, do czego, do której wypowiedzi odnoszą się te słowa. Chrystus oczywiście swoim apostołom przypomina, że gdy wrócą po głoszeniu Słowa Bożego, gdy uczynią coś dobrego, przypomina, żeby pamiętali, kim są i sami sobie powiedzieli, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co do nas należy. Ale tutaj poprzez pewną analogię, czy nawet bym powiedział logikę, została zwrócona uwaga, że człowiek, który kieruje się w stronę zła, jest zły. Zatem jak nazwać tego człowieka, który idzie w stronę dobra, kieruje się ku dobremu? Poza tym, co mówi nam Chrystus w Ewangelii, odnosząc się do jednego z najważniejszych przykazań, które tak często powtarza się w Pięcioksięgu? W Pięcioksięgu czytamy: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg. A Chrystus w Ewangelii wskazuje na jakby właśnie praktyczną stronę tej czynności. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Czy też w Ewangelii Łukaszowej: bądźcie miłosierni, miłosierny jest wasz Bóg, jak wasz Ojciec. Człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, właśnie, oczywiście poprzez dar Boży, ale nosi w sobie dobro i ma być dobrym. Jak mamy i powinniśmy mieć odwagę nazywać zło złem, tak także nie powinniśmy unikać, oczywiście nie w formie pychy, jakiegoś samozadowolenia, ale nie powinniśmy unikać również nazywania dobrem dobra. Nie możemy się skupiać, koncentrować tylko na negatywnych, prawda, na tym, co rzeczywiście nas odciąga od Boga, koncentrować się na grzechu. Ale jeżeli człowiek dzięki łasce Bożej wzrasta w dobrym, to dziękować Bogu, prosić o dalsze łaski, o dalsze dobro, ale mieć też świadomość, że dzięki temu ja dopomagam na przykład innym stawać się lepszym. I dobrym pozostaje wtedy, kiedy się zwracam w stronę dobra.
I przyjmujemy następne telefony. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego z diecezji łowickiej, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Omawiamy oczywiście i rozważamy na temat czytań niedzielnych, które usłyszymy w najbliższą niedzielę. Kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo, tylko proszę przyciszyć radio i mówić od razu do słuchawki. Prosimy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Mnie te czytania na tę niedzielę wzbudziły we mnie takie pytanie i chcę właśnie taką w refleksji takiej krótkiej dać odpowiedź, kim dla mnie jest Jezus. Więc Jezus oprócz tego, że jest dla mnie Mesjaszem, Synem Boga Żywego, to jest właśnie Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. I teraz, ponieważ mnie dotknęła Jego wielka miłość, bo On mnie ocalił i uratował, to co ja w zamian w swoim życiu mogę robić dla Niego i staram się robić. No więc na pewno mogę służyć poprzez właśnie dla Boga, poprzez ludzi, ale ta służba też bardzo często zadaje sobie pytanie, czy jest przywilejem, czy jest rzeczywiście służbą. prawda, jeżeli ja jestem we wspólnocie Kościoła, to czy jest moim przywilejem, czy służbą? Bo to nie jest taka jednoznaczna odpowiedź. I właśnie nie przywilejem, tylko służbą. Taką służbą, w której też ja muszę cały czas myśleć o tym, żebym tą służbą swoją nie zasłaniała Jezusa, żeby też właśnie takie grzechy, które oddzielają od Boga, a które są w naszej naturze, bo jesteśmy skażeni, jak właśnie egoizm, jak pycha, jak taka też chęć gdzieś zabłyśnięcia, gdzieś się ustawiania w tych pierwszych miejscach, jest bardzo, bardzo taka cienka granica do tego grzechu. I dlatego też zawsze w tej służbie muszę się pilnować, żeby tej granicy właśnie nie przekroczyć i żeby tylko w takim tym blasku światła Chrystusa, nie swoim światłem świecić, tylko światłem Chrystusa. To tyle miałam do powiedzenia. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, Bóg zapłać serdeczne.
Dziękujemy Pani Elżbiecie i jeszcze korzystamy z okazji, że jest z nami ksiądz doktor w studiu. Możemy się podzielić, ale też i zapytać, bo to są nasze wątpliwości, pytania dotyczące tekstu Pisma Świętego, który słyszymy, który do nas przychodzi, a te audycje temu służą. Bardzo prosimy, Radio Maryja, ale niestety ktoś ma włączone radio i się będzie trudno porozumieć, no bo to jest... Prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Tylko trzeba przyciszyć radio, dobrze? Taka jest zasada. No niestety.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
A o której będą dla dzieci takie muszy?
O, to proszę Panią, dla dzieci jest o 19:30, jest audycja, a po audycji jest oczywiście możliwość wspólnej modlitwy na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. I mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Proszę bardzo, jest Pani na antenie.
Mówię również Elżbieta. Chciałam rzeczywiście podkreślić ten fragment tekstu ewangelicznego świętego Jakuba, mówiący właśnie o bogaceniu się bogatych na krzywdzie biednych. I to rzeczywiście Pan Bóg nam daje taki tekst, żebyśmy właśnie odpowiednio czytali w tym danym nam czasie. Właśnie jutro jest demonstracja, prawda, w Warszawie. I obawiam się, że jednak ci ludzie, którzy opowiadają się za ojczyzną, dokładnie chyba nie rozumieją, o co tu chodzi, bo rzeczywiście w tej naszej sytuacji odnośnie tego tekstu ewangelicznego ludzie, właśnie bardzo dużo milionów u nas ludzi przeżywa skrajną biedę. Właśnie to bogacenie się na krzywdzie innych związanych jest z krzywdzącym pozbawianiem pracy. I ludzie z niedostatku w naszej rzeczywistości niestety Polski odbierają sobie życie. I no niestety z całym uznaniem do Radia Maryja, jednak bardzo często te rozmowy, chociaż są bardzo interesujące, polegają tylko na rozmawianiu. Jeszcze z tego nic nie wynika, żadnych nie są to dążenia jakieś przedkładania ustaw parlamentarnych, prawda, żeby cokolwiek ustalić właśnie dla ludzi, którzy są bez środków do życia i którzy z niedostatku nawet targają się na swoje życie, odbierając sobie je. Więc tutaj ta demonstracja powinna zmierzać ku temu, żeby jednak bardzo mocno się zastanowić i postawić na sprawę najważniejszą, że sytuacja ludzi biednych, bez środków do życia jest sprawą najważniejszą naszej polityki w kraju. I chodzi o to, żeby właśnie wreszcie dać pod uchwały Sejmu, parlamentu całego, ustalenie jakiejś wypłaty takiej biednej dla ludzi, którzy są bez środków do życia, oprócz tej oczywiście, która przysługuje za bezrobocie. I to nie jest takie gadanie, że ludzie właśnie ci, którzy są na marginesie życia bez pracy, że oni sobie na to zasłużyli. To jest mnóstwo ludzi wykształconych, którzy zostali bardzo mocno skrzywdzeni. I tutaj jest właśnie taka nasza rzeczywistość, która wynika z cywilizacji śmierci. Tu się ludzi zabija, tu się nie tylko wykonuje masowe aborcje, eutanazje. Tutaj właśnie się wyszukuje ludzi, żeby jak najwięcej zabić, żeby jak najwięcej...
Panie Elżbieto,
tak. I tutaj chodzi o to, żeby zapewnić ludziom
pani
środki do życia, prawda?
Wypowiedzi. Mamy audycję, nam się już powoli kończy, więc pani mówi te rzeczy bardzo mocne, ale już... Wybaczy Pani, że chcemy poprosić o pewne zakończenie naszego rozmowy.
Tak, może pozwolę sobie odpowiedzieć na tę, przynajmniej częściowo na niektóre pytania, zagadnienia, prawda, ponieważ ja jestem w Radiu Maryja gościnnie, nie należę tutaj do wspólnoty tworzącej Radio Maryja czy do redakcji, więc powiedzmy, myślę, że to zostanie odebrane jako obiektywne. Co do ustaw przekładanych w parlamencie, to niestety żadne, to znaczy niestety, po prostu żadne, taka jest w Polsce legislacja prawna, żadne mass media, żadne środki społecznego przekazu nie są w stanie przełożyć ustawy w Sejmie, w parlamencie. Do przedłożenia ustawy jest potrzebna grupa 15 posłów, którzy zgłoszą projekt, złożą projekt w Sejmie. On jest poddawany głosowaniu, czytany, poddawany głosowaniu i jest wtedy debata nad ustawą. Natomiast radio, już tutaj nie przywołując konkretnie imiennie żadnej stacji, no przede wszystkim ma swoją funkcję głoszenia słowa i promowania wartości w eterze właśnie poprzez słowo. To słowo oczywiście jak najbardziej ma zachęcać do konkretnego działania, do konkretnego czynu. I tutaj już odnosząc się do Radia Maryja, do tej stacji, którą słuchamy, widzimy, że wypowiadane słowo przekłada się na konkretny czyn w wielorakich aspektach, czego przykładem jest na przykład jutrzejszy dzień. A teraz racji, jak już zostało powiedziane, że kończy się powoli nasz czas antenowy, już dzieci też zaczęły dzwonić, prawda, dopominając się swojego czasu antenowego, swojego programu i telefonów dla siebie, to zakończmy to biblijne rozważanie w audycji, której szukaliśmy słowa Chrystusa, czyli ostatecznie samego Chrystusa, tego w odniesieniu do słowa, które będziemy słyszeli w najbliższą niedzielę. Zaznaczyłem, że niedziela, zbliżająca się liturgia słowa przynagla nas do postawienia kroku naprzód. Już nie możemy tylko sobie odpowiadać na pytanie, kim jest dla nas Jezus. Ale właściwie dziś mamy sobie odpowiedzieć, co ja robię, co mogę jeszcze zrobić dla Jezusa. Otóż odnosząc się do słów jednego z wielkich teologów, którego już tutaj częściowo te słowa przytaczałem, ale przypomnę, co człowiek może zrobić? Otóż człowiek, którego duch jest podzielony, nie dotrze do Boga. Ponieważ pozostaje w nim jakaś cząstka, która sprzeciwia się Bogu, sprzeciwia się Stwórcy i ta cząstka należy do piekła. A więc to musimy ze swego życia uciąć, odsunąć, odciąć. I tego jako daru Bożego życzę wszystkim słuchaczom Radia Maryja. A kończąc tę audycję, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, przede wszystkim swoją mamę, która wiernie słucha tego radia, a także księży i wspólnotę parafii Żyrardowie. Również bardzo serdecznie na koniec pozdrawiam księdza prałata Stanisława Pisarka, dziekana.
Pozdrawiamy również my, szczęść Boże. Dziękujemy księdzu za trud dzisiejszej audycji, szukając Słowa Bożego, ale trud, który ksiądz wykonuje z uśmiechem.
Z uśmiechem, z wielką radością i przyjemnością.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy.